Tytuł tygodnia.
Dorota i Dariusz Grochalowie. Ekspedycja pierwszego Polaka automobilem dookoła świata. 1926-1928. Z autorami książki rozmawia Maria Ratajczak.
Samochód miał tylko jedne drzwi i to nie od strony kierowcy, tylko od strony pasażera, ale w zasadzie przejechał całą Europę, przejechał całe wybrzeże Afryki, nawet przejechał taki bardzo trudny odcinek ponad 1000-kilometrowy przez pustynię. Później po przeprawie do Stanów Zjednoczonych, już samym Jelińskim, samochód dojechał do Detroit i okazało się, że w zasadzie jest już on złomem użytkowym, nie nadaje się do jazdy. I tam w General Motors za $1000 został kupiony samochód Buick Master CX. Nowy model CX, to znaczy 6 cylindrów, ponad 80 koni mechanicznych, no trochę już przypominający współczesne samochody. I samochód ten objechał już do końca, został witany w Warszawie. I warto by było chyba tutaj wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, że nie wiadomo tak naprawdę, co się stało z Fordem. Znaczy, mamy dokumenty, w których można przeczytać, że Ford wrócił do Polski, natomiast co się później z nim stało, nie wiadomo. Wiemy, co się stało z Buickiem, którego Jeliński sprzedał i nie wiadomo dokładnie komu, nie ma żadnych dokumentów. Natomiast parę lat temu wnuk Jerzego Jelińskiego szukał samochodu, na którym na podstawie można by zrekonstruować właśnie Buicka, jego dziadka. I znalazł takie auto w Niemczech. To auto miało ciekawą historię, gdyż krążyło między Anglią, Nową Zelandią, Australią, trafiło do Niemiec. No i w czasie remontu okazało się, że prawdopodobieństwo, że jest to auto Jerzego Jelińskiego, jest bardzo duże. To znaczy, po pierwsze, samochód kupiony był w kolorze zielonym, ale po rozkręceniu całego auta na części pierwsze okazało się, że jest granatowy, czyli dokładnie w kolorach, w jakimi Jeliński jeździł. Później okazało się, że w różnych miejscach można zobaczyć otwory i te otwory dokładnie pokrywają się z otworami na archiwalnych zdjęciach. Jeliński przykręcał odznaczenia i odznaki automobili klubów. Miał tych odznak 27, więc można domniemywać, że na 90% jest to auto Jerzego Jelińskiego.
W podwoziu fordowskim zastosowano szereg zmian, jak obniżenie kierownicy, tłoki aluminiowe, bak z benzyną przeniesiono pod kierownicę, wzmocniono resory, koła tarczowe, wydłużanie ramy i tym podobne, donosił szofer Polski. Jednak prawdziwym majstersztykiem było nadwozie. Pięknie zaprojektowane przez inżyniera Panczakiewicza, zwężało się ku tyłowi. Po bokach pojawiały się małe eliptyczne okienka, przypominające bulaje okrętowe. Samochód wyglądał jak gondola sterowca. Na dachu projektanci umieścili na stałe mały maszt. Tam zawsze miała powiewać biało-czerwona flaga. Nadwozie miało tylko jedne drzwi i to od strony pasażera. Chyba inaczej w tych czasach pojmowano bezpieczeństwo podróżnych. W środku mieściły się specjalne wielkie kieszenie, po dwie dla pasażerów oraz rozkładane cztery fotele, dzięki czemu dwóch podróżników mogło spać w aucie. Z tyłu był oczywiście bagażnik, ale można było dostać się do niego wyłącznie od środka. Maszty namiotów, saperkę i dodatkowe zbiorniki z benzyną przytroczono bardzo bojowo do karoserii na zewnątrz. Samochód był biały, a wzdłuż karoserii namalowano biało-amarantowy pasek i dodano napis: Wyprawa polskich harcerzy Fordem naokoło świata. Należy przypuszczać, że w CWS zbudowano pierwszy w świecie mini camper. Auto przekazano podróżnikom naprawdę w ostatniej chwili. Inżynierowie CWS umieścili płomienny wpis w kronice. Od niepamiętnych czasów Polska była wyznawczynią wspólnej pracy dla wzniosłych celów całej ludzkości. Nawiązując do szczytnej tradycji ojców naszych, idźcie wśród harcerzy całego świata, sławcie jej imię i głoście ideę. Niechaj nadwozie wykonane w CWS niesie was wygodnie i służy do końca ekspedycji. W tak małym gronie podział obowiązków musiał być przejrzysty. Jeliński pełnił funkcję mechanika kierowcy i przez wiele miesięcy budowy karoserii w CWS-ie nadzorował przebieg prac. Przypuszczalnie prawo jazdy posiadał też Łada, gdyż jego nazwisko występuje na drugiej pozycji w Międzynarodowym Świadectwie Drogowym samochodu wyprawy. Smosarski wziął na siebie sprawy kwatermistrzowskie i finanse wyprawy. załatwiał paszporty i wizy. Kierownikiem został mianowany najmłodszy i najmniej doświadczony Łada. W wiadomościach urzędowych naczelnictwa ZHP w punkcie 8 czytamy: ekspedycja harcerska naokoło świata. Główna kwatera męska przyjęła do wiadomości, że druhowie Jan Wacław Łada, Jerzy Jeliński i Eugeniusz Smosarski wyruszają w propagandową podróż samochodową naokoło świata, pokrywając koszta podróży z własnych funduszów i z honorariów autorskich od pism polskich, wyświetlania filmów z podróży i tym podobnych. Odpowiedzialnym wobec władz harcerskich za kierownictwo ekspedycji i za całość podróży jest druh Łada. Czyli wszystko jasne. Uczestników było trzech, a Bruno Brettschneider występował jako operator-kamerzysta. Jeliński wspomina: Łada, najwyższy z pomiędzy nas i najokazalej się przedstawiający, objął reprezentację. Cokolwiek to by miało znaczyć. Brettschneider zaś zgodził się filmować naszą podróż, za co obiecaliśmy mu pewien procent od honorariów za wyprodukowanie obrazu, kontynuował Jeliński. Smosarski z Brettschneiderem jak oszalali, pisali list za listem, szukając sponsorów. Jeden z nich trafił na podatny grunt. Vacuum Oil, w tym czasie największa firma paliwowa na świecie, wchodziła na polski rynek i jak grzyby po deszczu powstawały nowe stacje benzynowe pod marką Mobil Oil. I cóż stoi na przeszkodzie, by wspomóc czterech młodych Polaków ruszających w podróż dookoła świata? Na Fordzie pojawiły się naklejki z napisem Mobil Oil, w zamian za co automobiliści mogli tankować za darmo na dowolnej stacji Mobil Oil na całym świecie.